Mamo, tato, ratuj. Audycja o wychowaniu młodzieży.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. W programie Mamo, tato, ratuj zazwyczaj jest o problemach, które mają nastolatki, o tym, jak rodzice mogą im pomóc. Dzisiaj będzie o tym, jak można pomóc, jak można uzdrowić system edukacji albo szukać dla szkoły tradycyjnej alternatywnych rozwiązań. A razem ze mną, za pośrednictwem Skype'a, bo z Katowic, z Uniwersytetu Śląskiego, łączę się z autorem książki, która jest zbiorem reportaży o tych, którzy rozkręcają edukację po swojemu. Zróbmy sobie szkołę ze mną, dr Mikołaj Marcela. Pan ukończył filologię polską, to jest taki kierunek, którego studenci bardzo często myślą o tym, że będą nauczycielami. Bardzo dużo czasu poświęca się na tych studiach także temu, jak wygląda ten system edukacji szkolnej, jak w tym systemie tradycyjnym nauczać. Co się stało, że pan zainteresował się tą edukacją odbiegającą od tego, co my rozumiemy jako szkołę tradycyjną, w której siedzi się od do, ma się oceny od 1 do 6 i tak dalej?
Ja miałem dużo szczęścia, przyznam szczerze, i po pierwsze w latach 90. trafiłem do takiej szkoły, którą pewnie wtedy należałoby nazwać mocno alternatywną, i miałem możliwość sprawdzenia, zobaczenia, jak mogłaby wyglądać edukacja. Oczywiście ona nie była pod każdym względem alternatywna, bo były oceny, były normalne sprawdziane lekcje, ale było też kilka takich elementów, które pokazały mi, że można myśleć inaczej o szkole. Mieliśmy w ogóle 4-dniowy właściwie tydzień nauki, bo jeden dzień to był dzień wyjazdowy do Jurek Kosko-Częstochowskiej, do małej szkoły wiejskiej, gdzie po prostu się bawiliśmy, chodziliśmy po skałkach, po lesie i poznawaliśmy przyrodę w takim kontakcie bezpośrednim z nią. To był wspaniały czas, natomiast potem już na studiach właśnie studiowałem filologię polską, skończyłem praktyki szkolne, akurat zacząłem pracować na uniwersytecie i przez wiele lat przychodzili do mnie studenci, którzy właśnie skończyli ten system edukacji, sporo rozmawialiśmy o tym. Potem miałem okazję prowadzić też rozmaite zajęcia, czy w Pałacu Młodzieży, czy rozmaite programy jako tutor dla uczniów szkół, i za każdym razem spotykałem się niestety z takim dużym problemem tych młodych ludzi w ramach systemu. To był zarówno problem bardzo często w szkole z nauczycielami, z dyrektorami na różnych poziomach, ale też bardzo często z rodzicami, z podejściem rodziców do tego, jak oni widzą edukację, jak nie dostrzegają zmęczenia młodych ludzi. Jakoś to kiedyś było, ale pamiętajmy, że kiedyś tak szybko nie zaczynano edukacji, w sensie dzisiaj jest bardzo duża presja na dzieci już nawet w przedszkolu, prawda, czy czasem nawet przed przedszkolem, żeby one szły na dodatkowe zajęcia, żeby miały zapełniony grafik. Potem bardzo często to zjawisko helikopterowych rodziców, którzy przez całą szkołę podstawową wywierają bardzo dużą presję na wyniki. Potem szkoła średnia. I naprawdę jak ludzie przychodzą na studia, ja z nimi rozmawiam, oni są po prostu zmęczeni tym, że przez właściwie całą swoją młodość nieustannie wszyscy mówili o wynikach, o ocenach, o średnich, o egzaminach i nie było czasu, żeby się tak naprawdę pouczyć, podążyć za swoimi pasjami.
Pan jako autor reportażu Zróbmy sobie szkołę pisze o różnych szkołach, które także działają w sposób nietradycyjny, chociaż oczywiście realizują podstawę programową. To są szkoły w chmurze, to są szkoły demokratyczne. No i właśnie wyjaśnijmy, czym są szkoły demokratyczne.
Szkoła demokratyczna to jest szkoła, w której nie ma obowiązku uczenia się. To jest już, my właściwie jesteśmy zobligowani do tego, żeby zaliczyć oczywiście materiał z podstawy programowej w danej klasie, ale nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy brali udział w konkretnych lekcjach, w konkretnym planie z konkretnym nauczycielem. My właściwie w dużej mierze zarządzamy swoim czasem w takiej szkole, czyli przychodzimy do niej i mamy w niej opiekę dorosłych, którzy są raczej naszymi tutorami, takimi mentorami, osobami, które wspierają właśnie nasz rozwój, ale sami decydujemy o tym, co i kiedy chcemy robić, w jakich zajęciach brać udział. Mamy też wpływ na to, jak funkcjonuje taka szkoła, ponieważ takie szkoły funkcjonują na ogół w taki sposób, że każdy członek społeczności, czy to uczeń, czy opiekun dorosły, ma jeden głos w radzie szkoły i wspólnie podejmują pewne decyzje dotyczące tego, jak ta szkoła funkcjonuje i w jakim kierunku ona zmierza. Natomiast takie szkoły funkcjonują przede wszystkim w ramach edukacji domowej, czyli spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą. I też każdy właściwie taką szkołę, teoretycznie może spróbować założyć i dołączyć do społeczności szkół demokratycznych, która prężnie się rozwija w ostatnich latach w Polsce.
To wszystko brzmi fascynująco, ale ja jako matka, która sama wychowała się albo uczęszczała do takiej szkoły z ocenami, zastanawiam się, czy miałabym kontrolę nad procesem nauczania swojego dziecka, gdybym nie widziała tych ocen od 1 do 6, gdybym nie wiedziała, że moje dziecko teraz faktycznie siedzi na lekcji. Ja wiem, że to wszystko brzmi być może demonizująco, ale taka jest też formuła tego programu, że pytam o te moje strachy. Czy jest się czego bać, kiedy słyszymy o szkole bez ocen?
Najkrócej nie, ale to jest oczywiście moje zdanie. Wiadomo, że to nie jest tak, że tutaj nie ma ocen, znaczy są oceny, tylko one są inaczej. Jest proces oceniania, tak? Tylko to jest proces na przykład udzielania informacji zwrotnej, która niekoniecznie musi być wyrażona, bo jaki jest problem z ocenami? Problem z ocenami, od których na przykład odchodzą też licea, które opisuję, tak? Czyli Kolegium Leonium w Sierpcu, w którym przez wiele lat dyrektorem był ksiądz Michał Kierosnowski. To było liceum, które stało się takie znane w całej Polsce. Między innymi dlatego, że zlikwidowało, czy jakby odeszło od dwóch rzeczy, które nam się chyba kojarzą ze szkołą, czyli od ocen i od stresu. Tak, to taki utopijny, byśmy powiedzieli, projekt liceum jeszcze dodatkowo bez stresu i ocen. No i oczywiście tam są pewne formy oceniania, udzielania informacji zwrotnej, jest pewien proces śledzenia postępów w nauce, zaliczania określonych materiałów, bo trzeba to zrobić. Natomiast to niekoniecznie przyjmuje postać tą najgorszą, jaką możemy mieć i która, szczerze mówiąc, jest o czym też piszę w tym reportażu i o czym rozmawiamy z moimi rozmówcami, rozmówczyniami. To jest właściwie niezgodne z rozporządzeniem ministra nauki z 2019, ministra edukacji z 2019 roku. No bo ocenianie bieżące powinno monitorować i udzielać informacji o postępach ucznia w nauce. No a co mi o postępie moim w nauce mówi ocena 4, czy dobry? No nic mi nie mówi. On mi nie mówi, co ja zrobiłem dobrze, a coś źle, co jeszcze powinienem poprawić, na czym się skupić. To by mi mogła ewentualnie udzielić informacja zwrotna, chociażby w postaci krótkiej rozmowy czy wypowiedzi nauczyciela, że to i to robisz fajnie, a nad tym by warto było jeszcze popracować i to by było znacznie lepsze niż ocena dobry albo ocena dostateczna. I raczej w taki sposób powinniśmy dzisiaj zacząć myśleć o procesie oceniania i o procesie monitorowania postępów w nauce. I myślę, że to będzie znacznie bardziej istotne w kontekście na przykład pracy, funkcjonowania w świecie jako osoby dorosłe. Bo przecież my jako osoby dorosłe w pracy, ja nie wiem, może dostajemy jakieś oceny gdzieś, na przykład 3, 4, albo tam na przykład przychodzimy do pracy, a nam przełożony mówi, o, dostałeś 4 niestety w zeszłym tygodniu i jeszcze 3 za poprzedni tydzień. No chyba tak to nie wygląda. Oceny w ogóle stają się nieistotne w momencie, kiedy wychodzimy z systemu edukacji i mało kto o nich mówi, mało kto się jakbyś wraca do swoich świadectw czy do średnich ze szkoły, bo to jest po prostu nieistotne i nigdy o tym nie dyskutujemy.
My rozmawiamy o pomyśle bardzo rewolucyjnym, o szkołach demokratycznych. A wróćmy trochę do tego, co się dzieje teraz w dyskursie publicznym. Od 1 kwietnia nie ma już obowiązkowych zadań domowych. I już sam ten pomysł wzbudza olbrzymie emocje, bo kiedy przysłuchujemy się wrzucanym do internetu różnym bardzo sądom ulicznym, to często pojawia się to hasło, że jak to bez zadań domowych, to te dzieciaki teraz w ogóle nie nauczą się obowiązków. Co one zrobią z tym wolnym czasem, którego nagle zyskały tyle? I bardzo często pojawia się hasło, ja robiłam zadania domowe, nie zaszkodziło mi to, jakoś to przeżyłem.
A my też jako dzieci jesteśmy ludźmi i przypominam, że też możemy mieć gorszy dzień, możemy być zmęczeni, możemy chcieć po prostu sobie odpocząć od niektórych rzeczy. Jakoś dorosłym nikt nie zadaje pracy domowej. Pracują 8 godzin i tak samo jest z dziećmi. One pracują w szkole, to nie jest tak, że one sobie siedzą i nic tam nie robią. One ciężko pracują, więc przypuszczam i tak myślę sobie, że one powinny mieć też czas po swojej pracy na odpoczynek. I tak jak nie rozliczamy dorosłych, że oni oglądają, binge-watchują Netflixa albo chodzą sobie na jakieś imprezy, to ja bym też chciał, żebyśmy tak nie rozliczali młodych ludzi. Oni też mają swój czas wolny, też mogą decydować o tym, co chcą robić w tym czasie wolnym. Jeśli chcą sobie wejść na internet, to proszę bardzo. Ja bym chciał, żeby najpierw dorośli zastanowili się, ile używają internetu, ile używają smartfonów, i w jaki sposób podchodzą do nowych technologii, a potem dopiero znów zaczęli rozliczać młodych ludzi. Natomiast co do tego, że my przeżyliśmy to i kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej, był inny świat, mieliśmy do dyspozycji inne formy rozwoju, ale też mieliśmy, czyhały na nas też inne zagrożenia. Też myślę, że mało który rodzic się chwali tym, ile oglądał telewizji, na jakie imprezy chodził i jak kończył na tych imprezach. Dlatego, że to był po prostu inny świat, trochę inaczej się żyło, a dzisiaj jest trochę inny świat i też trochę inaczej się żyje. I nie mówiłbym, że tamten był lepszy, a ten jest gorszy. One po prostu mają swoją własną specyfikę i warto jest się po prostu przyglądać temu ewentualnie, jak możemy wspierać młodych ludzi, a nie jak przede wszystkim na nich narzekać i dostrzegać tylko to, co złe.
No właśnie, wracając do tego, jak to było kiedyś, do tej narracji, że kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów, kiedyś szkoły wyglądały inaczej, jakoś to przeżyliśmy, jakoś to nas ukształtowało. Zastanawiam się, czy powinniśmy przestać walczyć z tym hasłem jakoś. Czy ta edukacja, która jakoś działa, powinna nam wystarczać?
No bo na pewno nie. I dlatego napisałem ten reportaż, żeby pokazać, że my mamy do dyspozycji już dzisiaj szkoły, które właśnie nie tworzą takiej przestrzeni, w której my jakoś przeżywamy ten system edukacji. Między innymi dlatego te szkoły istnieją, bo były osoby, które stwierdziły, że jednak to jakoś to było za mało, tak? To była chociażby Ewa Radanowicz, która w ogóle nie lubiła chodzić do szkoły, której ta szkoła była mocno ograniczająca, która miała akurat mądrych, wspierających rodziców, którzy pozwalali jej na to, żeby od czasu do czasu sobie od tej szkoły odpocząć, nigdy ją do niczego nie zmuszali. No, pewną ironią jest to, że ostatecznie zaczęła pracować w szkole, w której też nie chciała pracować, ale musiała w niej pracować z różnych względów. I ona stała się jedną z najciekawszych w ogóle postaci polskiej edukacji, dyrektorką małej wiejskiej szkoły w Radowie Małym, do której zaczęli przyjeżdżać ludzie z całej Polski, żeby popatrzeć, jak zrobić szkołę publiczną, do której dzieciaki przychodzą z radością, która ma niesamowite pracownie, w której jest praktyka ważniejsza niż teoria, w której są świetne relacje całej społeczności szkolnej, ale ona to zrobiła między innymi dlatego i do dzisiaj wspiera też dyrektorów, dyrektorki, osoby, które chcą zmieniać edukację, że widzi, że ta szkoła, no właśnie to jakoś, niektórzy jakoś to przeżyli, a niektórzy jakoś tego nie przeżyli. Znaczy w sensie takim, że ta szkoła była dla nich traumą, złamała ich.
Dokleiły im łatkę, pokazały, czego nie umieją, zamiast skupiać się na mocnych stronach.
No właśnie i myślę, że to jest duży problem, kiedy my nie dostrzegamy dramatów młodych ludzi.
No to znowu wracając do tego, aby unikać tych takich sztywnych ocen, żeby unikać w ogóle takich sztywnych ram w edukacji, według których trzeba funkcjonować, to z jednej strony oczywiście my możemy zdecydować się na inny system nauczania dla naszego dziecka, ale zaraz niektórzy z rodziców, ale przede wszystkim sami ci młodzi ludzie będą wybierać sobie chociażby szkoły średnie i na wielu dniach otwartych, na wielu targach tych szkół i tak dalej, to po co sięgną w pierwszej kolejności, to nie będzie opis spędzania czasu w danej placówce, ale to będzie ranking. I to będzie to, gdzie dana szkoła w tym rankingu funkcjonuje, a ten ranking bierze pod uwagę przede wszystkim wyniki, wyrażane ocenami.
Tak, no, ale my nie odejdziemy od rankingów tak długo, jak nie zastąpimy opowieści tej obecnej, czyli takiej opowieści, w której szkoła jest po to, żeby właśnie cię jak najlepiej przygotować do egzaminu i dzięki temu mogą istnieć rankingi, które zbierają informacje na temat tego, jak ci poszło na egzaminie, czy jak uczniom poszło na egzaminie, czy to ósmoklasisty, czy na egzaminie maturalnym. Jak ci poszło na jakichś konkursach i tutaj dostajesz miejsce w rankingu i wydaje ci się, że im wyższe miejsce w rankingu, tym lepsza szkoła. Nie zastąpimy tej opowieści, jeśli nie będziemy właśnie proponować trochę innych narracji. Ta książka Zróbmy sobie szkołę pokazuje, że jest zupełnie inny wszechświat. Tak jak pisze o światach równoległych, dlatego że mamy pewne światy równoległe w ramach edukacji. Mamy szkoły, które dla wielu ludzi wydają się, znaczy gdyby większość z nas weszła do takiej szkoły, wydawałoby im się, że to nie może istnieć. Tak? Te szkoły istnieją, to są szkoły publiczne, niepubliczne. które powstały głównie dlatego, że pojawiła się osoba dyrektora, dyrektorki, jakaś grupa edukatorów, która uwierzyła, że można w ramach polskiego prawa, które jest wbrew pozorom bardzo elastyczne, prawa oświatowego, stworzyć niesamowite projekty, unikalne w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. Zresztą wiem, że wiele na przykład szkół demokratycznych, kiedy ktoś przyjeżdża z zewnątrz i patrzy, jak to jest zorganizowane, to po prostu szczęka mu opada, mówiąc kolokwialnie. I to wszystko da się robić, tylko trzeba chcieć. I ja opowiadam tą historię i mam nadzieję, że im więcej z nas przeczyta tą książkę, może poleci ją innym osobom i do nich dotrze ta opowieść, ta historia, że są szkoły właśnie, w których dzieci są naumiane i szczęśliwe, do których lubią chodzić i nauczyciele, i dyrektorzy, i rodzice lubią tam przychodzić po swoje dzieci, i dzieci przede wszystkim tam lubią spędzać swój czas. No to tak długo, jak ta historia nie stanie się znana niemal wszystkim, tak długo pewnie będziemy raczej się kierować rankingami i bardzo często niestety szkodzić młodym ludziom, a nie będziemy wierzyć w to, że w Polsce już istnieją, a może ich być znacznie więcej, szkoły, no właśnie takie, które rozkręcają edukację po swojemu, no i które przede wszystkim wspierają i są przyjazne dzieciom. Jeśli chodzi o to, co mogą zrobić rodzice, przede wszystkim myślę, że zrobić dobry wywiad na temat tego, kto kieruje daną szkołą, bo tak jak pokazuje ta książka i o tym też dużo rozmawiamy i z dyrektorkami, i z osobami, które wspierają zmiany w edukacji. Bardzo wiele w szkole zależy od dyrektora i od dyrektorki. To oni nadają pewien kierunek danej szkole i też od nich zależy, jaka atmosfera panuje w szkole. I nie kierowałbym się po prostu samym na pewno rankingiem. Doradziłbym, żeby nie bać się, jeśli tylko jest taka możliwość, jeśli nie ma też innej dobrej opcji dla młodych ludzi, żeby nie bać się spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, którą my popularnie nazywamy edukacją domową, bo my nie jesteśmy w jej ramach skazani tylko i wyłącznie na samodzielne uczenie młodych ludzi. To jest tak, że mamy właśnie szkołę w chmurze, mamy inne platformy, które zapewniają pewne narzędzia do realizacji tego obowiązku także na poziomie ponadpodstawowym. Takie rozwiązanie na pewno jest dobrą opcją do przemyślenia, szczególnie jeśli ktoś ma bardzo zbudowane zainteresowania, uprawia jakiś sport, interesuje się teatrem na przykład i po prostu chciałby więcej czasu na to poświęcić, a w tradycyjnej szkole przeznaczałby codziennie te 8 godzin na siedzenie w ławce, to niekoniecznie byłoby dla niego wspierające. No to wtedy takie rozwiązanie, myślę, na poziomie ponadpodstawowym jest super opcją, zwłaszcza jak mam jakąś właśnie platformę do wykorzystania czy jakąś inną formę wsparcia w postaci, nie wiem, kooperatywy rodzicielskiej czy jakiejś szkoły, na przykład, nie wiem, demokratycznej czy jakiejś innej, w ramach której możemy po prostu się uczyć i spotykać też ze znajomymi.
Polecam lekturę książki Zróbmy sobie szkołę o tych, którzy rozkręcają edukację po swojemu. Ta książka dziś ma swoją premierę. Jej autorem jest nasz dzisiejszy gość Mikołaj Marcela. Tatiana Slowi z mojej strony to jest już wszystko. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj. Audycja o wychowaniu młodzieży.